Cześć, przed Wami rozmowa z Magdą Magnuszewską. Bardzo ciekawa osoba o branży finansowej i o karierze w niej i o tym, jak można podejmować bardzo ciekawe decyzje, zdając sobie sprawę z ryzyka i wychodząc poza piaskownicę. Bo jeżeli Twoja piaskownica jest na plaży, a Ty się tylko w niej bawisz, to cała plaża Ci znika. Magda zrobiła niesamowitą karierę w branży private equity, była partnerem w jednym z największych funduszy, zrobiła kilka niesamowitych transakcji, trochę o tym słyszeliśmy, a potem zdecydowała się prowadzić firmy, które inwestują w fundusze. Jest już na drugiej i właśnie o tym nam opowiada. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie jak co tydzień, w czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania i zastanawiamy się, jak wyglądały ich zakręty życiowe, na których wyszli z wirażu OK, a na których wylecieli w krzaki. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka i zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, my lubimy sztuczną inteligencję, bo ona daje nam zasięgi. O, dziękuję za ten komentarz. A dzisiejszym gościem jest Magda Magnuszewska.
Cześć, dzień dobry. Miło mi być twoim gościem.
Bardzo się cieszę, że od cześć zaczynasz, nie? Bo to takie znane w tej audycji, chociaż widzowie komentują, że mają dość tego cześć. Nie podoba mi się to. A Kuba wycina moje cześć. Magda, ty masz dość niesamowitą karierę, jak na osoby, które przez ostatnich kilkanaście lat pracowały w Polsce i zaczynałaś w funduszach inwestycyjnych. Przez naście lat robiłaś tam wszystko, całkiem pokaźne transakcje, w całkiem znaczących funduszach, a teraz pracujesz w drugiej już firmie jako prezes. To takie bardzo nietypowe, żeby taką woltę zrobić, wiesz, taką woltyżerkę bez siatki na dole trochę.
Trochę, mam nadzieję, też przygotowując się do tego spotkania, trochę sobie podsumowywałam, jakby jak do tego doszło. Ale pewnie jasnych tutaj nie mam planów na
pewno.
Czy
nie projektowałaś tego?
Nie planowałam tego. Natomiast są elementy i to też jest fajne jako przygotowanie do tego spotkania. Właśnie takie podsumowanie, spojrzenie jakby, które kawałki mnie też spowodowały, że znalazłam się w tym miejscu i pewnie jest kilka elementów mojej osobowości, które powoduje, że ja jestem gotowa na tego typu skoki, no ale, to bardzo się kształtowało, więc to myślę, że sobie pogadamy chwilę.
Ale bycie prezeską firmy, która dla kurierów świadczy technologiczne usługi, jest dużym wyzwaniem. Tym bardziej, bo ten rynek jest już mocno podzielony.
Ja nie wiem, czy bycie prezesem jakiegokolwiek biznesu nie jest dużym wyzwaniem, więc to tak odwrócę trochę to pytanie.
Dobra.
Jest to ogólnie niełatwa praca, a w szczególności niełatwa w takich okolicznościach, jak ja się znajduję. Mhm. Czyli ja jestem osobą, znaczy w moich dwóch doświadczeniach operacyjnych, która wchodzi, żeby zrobić transformację biznesu. I wchodzi zwykle, jest to połączone również ze zmianą własnościową biznesu, tak? Czyli pojawia się inwestor i zmienia się układ sił w firmie.
Wewnątrz.
I tą transformację trzeba przeprowadzić. Czyli to nie jest tak, że ja...
I nie tylko technologiczną, ale też ludzką.
Tak, więc to nie jest tylko jakby, że ja jestem osobą spoza branży, jestem osobą spoza organizacji. Więc jestem zupełnie nowa, to jest skok na głęboką wodę.
Ale to jest z punktu widzenia transformacji, bo zrobienie dużej zmiany w organizacji jest zawsze wyzwaniem i 80% tych zmian nie wychodzi. To bycie spoza branży i spoza organizacji jest atutem, czy raczej kamieniem
uszy? Ja uważam, że jest plusem.
Dlaczego jest plusem?
Dlatego, że im dłużej siedzimy w jakiejś organizacji, tym bardziej jesteśmy zafiksowani na jakiś sposób robienia rzeczy. Z komentarzy, które słyszę bardzo często, to jest pyta, kto robimy. Zawsze tak było. To jest specyficzna branża i to nie słyszę tylko w operacjach, którą nie słyszałam w funduszu, jak patrzyliśmy na różne spółki. To jest bardzo specyficzna branża, to jest bardzo specyficzny rynek, u nas to nie zadziała. Tak? I to są komentarze, które pojawiają się w sposób ciągły. I jeżeli ktoś spędził 10-15 lat w firmie, osiągnął sukces, to jest bardzo trudno jakby się wyłączyć z tego myślenia i pomyśleć out of the box, to zróbmy to inaczej. Natomiast jeżeli ktoś wchodzi z zewnątrz, to ma świeże podejście i nie ma po prostu tego bagażu. Wiadomo, firmy się zmieniają, tak samo jak i ludzie się zmieniają.
Rynek się zmienia.
Rynek się zmienia, więc to nie chodzi o to, że coś było źle robione, tylko być może nie jest to robione optymalnie na obecną sytuację rynkową, obecną sytuację firmy, obecną strategię i oczekiwania inwestorów, pracowników, zarządu. Więc takie.
Kobieta, która wchodzi na rolę prezesa w firmie, w której zmieniają się właściciele albo układ właścicielski, bo często ci founderzy są, jak jest odbierana przez organizację i przez tych panów i te panie, które siedzą na tych stanowiskach, jak ty mówisz, 15 lat i jest im dobrze i ciepło i wygodnie. Fotel już jest na tyle wysiedziany, że nie czuć go.
Wydaje mi się, że jest to różnie. Nie, wydaje mi się, że to jest kwestia kobieta czy mężczyzna, aczkolwiek pewne cechy częściej pojawiają się u mężczyzn niż u kobiet, które mogą utrudniać ten proces. O, tak to ujmę dyplomatycznie. Na pewno, no tak jak z każdą zmianą, to znaczy nic się nie zadzieje tu i teraz i oczekiwania takie, że coś się zmieni w ciągu miesiąca, jak się nie zmieniało przez 10-15 lat, to są po prostu abstrakcyjne oczekiwania, więc jakby moja rola na początku to nie jest tylko jakby rola zarządzania biznesem, tylko rola zarządzaniem oczekiwaniami różnych stron, które mają jakieś wizje zewnętrzne, tak, jakiś jest fundusz, który po coś kupił ten biznes i coś mu się wydaje, tak, i na dużym poziomie wszystko działa, natomiast no oczywiście jest tysiące rzeczy już na poziomie operacyjnych, które muszą się zadziać, żeby ta wielka wizja się spełniła. I te rzeczy operacyjne niestety mają to do siebie, że zajmują sporo czasu.
To ja podrążę. To jakie są te rzeczy, które bardziej panom, ale też paniom przeszkadzają w takiej zmianie?
Wydaje mi się, że trzeba słuchać ludzi.
Politycznie poprawnie nie była, to dobrze będzie.
Słuchać ludzi, ale też być pokornym.
Mówisz o sobie.
Nie, mówię o tym, co ja definiuję jako składniki sukcesu w takiej transformacji, bo, znaczy oczywiście są metody takie, w stylu, że mamy cały team i wymieniamy wszystko, tak? I wchodzi cały team, jest cały gotowy team i on po prostu robi to po swojemu. Natomiast ja nie miałam operacyjnego doświadczenia z takim podejściem. Uważam, że ono jest wysoce ryzykowne. Miałam operacyjne, funduszowe doświadczenie, znaczy nie operacyjne, tylko funduszowe doświadczenie.
Cały zarząd wymieniliście?
Cały team i to nie było dobre doświadczenie.
W pewnym sensie likwidujesz bariery, ale likwidujesz też doświadczenia,
tracisz,
które mogą
w ogóle know-how.
Tak.
Tracisz know-how organizacji. Ja zdecydowanie jestem, głęboko wierzę w diversity, co po polsku nazwiemy zróżnicowanie.
Różnorodnością.
Różnorodnością zespołów.
I ta ale różnorodnością w sensie doświadczenia, czyli część z zewnątrz, część z wewnątrz, tak?
Tak, w sensie doświadczeń, ale też w sensie profili, bo to jest jakby druga taka pułapka, moim zdaniem, w którą często wpadamy.
Copy-paste.
Tak, czyli ja jestem jakiś, osiągnąłem sukces, to jaki zbuduję team? Team złożony z tak zwanych minimi, czyli mamy wszystkie osoby i oczywiście to jest jakby łatwe, bo osobom podobnym jest stosunkowo łatwiej nawiązać kontakt. No i nad takimi rzeczami jakby trzeba mieć tego świadomość i trzeba po prostu tym zarządzić. Więc
to ja cię tu zapauzuję i wrócimy do tej dyskusji a propos twojej obecnej roli i poprzedniej, ale chciałbym poznać tą ścieżkę twojej kariery. To jak wyglądało do tej pory projektowanie twojej kariery?
Tak jak zaczęłam i tak jak większość ludzi mówi, to no nie był to jakiś super plan, więc
Skąd pomysł na pracę w funduszach?
Ja studiowałam w Warszawie, ja w ogóle jestem z Warszawy, studiowałam w Warszawie na Kuźmińskim. Ja studia kończyłam na początku lat 2000, tak? To jest taki okres tam 99-2004. No i to jest pierwsze, co wydaje mi się nietypowe, tak? Bo większość ludzi z mojego backgroundu czy z mojego otoczenia, to jeżeli gdzieś studiowało w Warszawie, no to jest to oczywiście SGH, tak? Więc
to już się zmienia.
No może teraz się zmienia, ale w tamtym okresie to była taka typowa ścieżka, no ja poszłam inną drogą, a też jakby nie pochodziłam z jakiejś rodziny specjalnie zamożnej, tak? Mm-hmm. Więc to już było też wyzwanie finansowe.
To były płatne studia.
Tak, to były płatne studia, a no i jakby ja ciężar też płacenia, kontrybuowania za te studia wzięłam na siebie.
Pracowałaś?
pracowałam, ale pracowałam w trybie wakacyjnym w Stanach, czyli tak zwana, to też jest dosyć chyba powtarzalny pattern. Czyli wyjeżdżałam na wakacje, zarabiałam prostą pracą w Stanach. Od tego czasu niezmiennie kocham Stany. Oczywiście z ich wyzwaniami i niewyzwaniami.
Co to jest prosta praca w Stanach?
Prosta praca. No ja akurat byłam kelnerką. Przez okres wakacyjny mogłam zarobić na cały rok studiów w Polsce.
Na czesne też?
No tak.
Wow.
Nie, ja to była praca kelnerska na polu golfowym.
A nie, no to rozumiem, napitki były lepsze.
Tak, tak, to były dosyć takie w okolicach Atlantic City, tam New Jersey, więc takie bogate, nazwijmy to, przedmieścia wschodniego wybrzeża, więc rzeczywiście tam był to bardziej taki lifestyle'owy klimat.
Czyli studia na Koźmińskim? I skąd wybór tej ścieżki inwestycyjnej?
Mieliśmy po prostu w ramach ostatnich lat serię takich spotkań z praktykami różnych branż. I to akurat było bardzo fajnie zrobione. No i przychodzili ludzie na dosłownie godzinny wykład, znaczy wykład, godzinną rozmowę na temat tego, czym jest dana branża, jak się w niej pracuje. I przyszedł człowiek właśnie z funduszu. Ja nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, kto to był. Wydaje mi się, że to był ktoś z Enterprise'ów. No i opowiedział o tych funduszach inwestycyjnych private equity, jaka to jest branża i co oni robią. Ja tak sobie tego posłuchałam i stwierdziłam, że to wygląda mi bardzo ciekawie, że to jest fajne. I ja to bym chciała robić, bo te finanse, ja mam taki, ogólnie cyfrowa jestem, lubię logikę, a tutaj jest, ale nie lubię nudy. I wtedy to już też wiedziałam, że nie lubię nudnych, powtarzalnych wyzwań. Też miałam ze sobą kilka jakichś praktyk w bankach, gdzie bardzo mnie nawet podczas 3-miesięcznych praktyk nużyła powtarzalność. A to wydawało mi się takie fajne. No więc jak to taki młodzieńczy entuzjazm, więc sprawdziłam na stronie PSIK-u, ile tam jest tych funduszy. No i generalnie zaaplikowałam do każdego, który tam znalazłam.
Do każdego?
No, no tam z 10.
Wtedy było kilkanaście funduszy,
Z 10 topowych, a akurat w Innowie był program praktyk, na który się dostałam. Znaczy dziewczyny mnie zaprosiły chyba najpierw na interwiu w ogóle na stanowisko asystentki albo jakiejś researcherki, coś w tym stylu. Ale no to nie za bardzo, tak? To jednak, znaczy tamte czasy nie były łatwymi czasami dla szukania pracy. To rzeczywiście był ten 2002, 2003, 2004, to był taki okres dosyć kryzysowy, gdzie tam wszyscy się już trochę zachłysnęli tym pierwszym oddechem, więc nie było łatwo, więc tam przez moment na to rozważałam, ale stwierdziłam, że nie po to kończę studia, żeby zaczynać z jakiegoś poziomu asystenckiego, ale przez to, że poszłam na tą rozmowę i no i ona poszła dobrze, to jakoś sobie tam kontakt otworzyłam i powiedzieli mi, że będą pewnie mieli program praktykantów, no więc zgłosiłam się na ten program i zgłosiłam się na niego. Powiedziałam im, że ja na praktyki mogę przyjść, chętnie przyjdę, mnie to interesuje, przyjdę też za darmo. No i dostałam się.
Czyli lepiej było pracować za darmo na stanowisku, które rokowało, niż za pieniądze na stanowisku, tak, które by cię wsadziło w szufladkę, bo potem ciężko z tej szufladki wyskoczyć, prawda?
Tak, i to wydaje mi się, że jest również powtarzalny bardzo dla mnie sposób działania, bo kilka razy później, o czym pewnie sobie powiemy później w tej rozmowie, ja takie decyzje podejmowałam, czyli na pewno jakby strona finansowa nie jest dla mnie głównym wyznacznikiem, oczywiście.
Ona podąża.
Ona podąża, ale czasami musi się cofnąć przed innymi priorytetami.
To jak wyglądały twoje pierwsze lata pracy
w funduszu?
Bo chociaż to jest, wiesz, jest, jak to nazwałeś, cyfrowe, czyli chodzi mi o liczby, tak? Liczbowe, przewidywalne z jednej strony, a z drugiej strony ekscytujące też, bo tam jest aspekt ludzki bardzo silny wbrew pozorom, prawda?
Tak. Im jest się wyżej w tej hierarchii, tym ten element ludzki jest istotniejszy. Natomiast na początek to była szkoła życia.
Okay. Na czym polega szkoła życia?
Szkoła życia i to jeszcze były czasy, pamiętam swój pierwszy projekt, kiedy jeszcze chyba byłam nawet na praktyce, pojechaliśmy do spółki jakiejś takiej w Poznaniu gdzieś w lato, to nie było nawet jeszcze dokumentów cyfrowych, tak? Ja pamiętam, to były segregatory po prostu stały w jakimś pokoju. Trzeba było tam siedzieć przez tydzień i wyciągać jakieś rzeczy z segregatorów. więc to był inny świat. Natomiast no, ja byłam mocno zdeterminowana, więc no, ten pierwszy okres, nie wiem, 5 lat, to wydaje mi się, to był okres w moim życiu, gdzie praca była zdecydowanie najważniejszym elementem mojego życia.
Jak dużo pracowałaś?
Bardzo dużo pracowałam. No i później miało to swoje konsekwencje, ale to pewnie do tego...
Jakie?
No konsekwencje głównie psychiczne, tak? No bo taki sposób zaangażowania w pracę...
Typala.
Znaczy, ja rozumiem, pewnie niektórzy ludzie są w stanie to znieść. Dla mnie jest moment przegięcia, tak? Ja ten moment przegięcia niewątpliwie osiągnęłam.
A zauważyłaś go, czy nie zauważyłaś?
Zauważyłam go. No tak, bo on się odbił na stanie jakby moim psychicznym. A więc no to na pewno doświadczenie nauczyło mnie też i siebie obserwować trochę i sobie wystawiać granice. Bo no ja jestem pewnie na granicy takiej pokoleniowej, jeżeli chodzi, jak tak sobie patrzę na to, co się zadziało w Polsce tam po 89 roku, no to ja nie do końca jakby byłam beneficjentem tego, bo jeszcze byłam dzieckiem. Ale, więc jak ja wchodziłam na rynek pracy, to nie wystarczyło znać angielski i jedziemy i mieć potencjał. To już wtedy było trochę trudniej. Natomiast no, jak sobie porównywałam później ścieżki kariery, na przykład osób, które 10 lat po mnie weszły na rynek, no to wtedy było jeszcze trudniej. Po prostu jakby coraz więcej czasu.
Stajemy się dojrzałym rynkiem, tak? Jak ja pamiętam, że w 2000 latach, jak kończyłem INSEAD i patrzyłem na to, jakie ścieżki kariery moi koledzy we Francji, w Niemczech, w UK, no to były takie, trzeba odczekać, dokładnie, aż ten na samej górze, przepraszam, się tak wyrażę, pójdzie na emeryturę albo umrze, wtedy się przesuwa kolejeczka i wskakujesz poziom wyżej.
Dokładnie, tak?
A u nas to się szło od razu na prezesa, tak? I to było dość niesamowite.
Tak, to ja byłam gdzieś pomiędzy tym.
Jeszcze było przyspieszone.
Ale rzeczywiście no już tam też trzeba było dosyć mocno, no mocno zawalczyć. No i co było jeszcze ciekawe, no to ja zaczęłam pracę w funduszu w 2004 roku i do 2007 roku, no to był specyficzny okres w makro, bo to było... Tak można to określić jako totalne Eldorado. Więc ja pamiętam, nawet miałam takie przemyślenie, kurczę, ta praca w tym funduszu, to jest super.
Samo się
kupuje
robi.
Się spółki, one rosną, tak? No bo tak to wyglądało, one rosną, a następnie się je sprzedaje. I nie ma, no i na tym polega ta praca. Po czym wszedł rok 2007 i 2008 i kolejny, no który jakby to środowisko przestawił zupełnie, więc...
Wyceny się zmieniły, płynność się zmieniła, tak?
Znaczy, no przewartościowanie zupełne biznesu, więc to, co było jakby kupione przed momentem, kiedy zmieniło się to otoczenie makro, zwłaszcza no to był ten kryzys, co uderzył w finansowy sektor. Ja byłam dosyć zaangażowana, jeżeli chodzi o fundusz, w pracę, w inwestycje finansowe, no więc no tam to była szkoła życia później, co się tam działo.
Czyli kupujesz coś za 200, a potem ma wycenę 50, tak? Albo 100.
Albo zmienia się w ogóle jakby otoczenie regulacyjne, no warunki rynkowe rynku.
Model biznesowy.
Tak, model biznesowy, wyceny, dostępność kapitału, która przy tych inwestycjach no, ma ogromne znaczenie, no bo instytucje finansowe co do zasady, no kapitał to jest ich towar, tak? Więc jak tutaj jest problem, no więc tam... No to był tak, to był czas weryfikacji, ale to jest doświadczenie, które się z czasem zdobywa. Na pewno to, co ja z tego wyniosłam, pierwszego takiego no, poważnego kryzysu, w którym brałam udział już w pełni tak na zawodowym poziomie, no to jest też to, że na pewno w momentach kryzysowych to jest to weryfikacja. Tak? Jeżeli mamy dobrze poukładane biznesy, jeżeli mamy sprawne zespoły, to w momencie kryzysu one są w stanie zrobić, moim zdaniem, większą różnicę niż w momencie prosperity. Bo w momencie prosperity na fali jadą wszyscy równo. Ale jak ta fala idzie w dół, no to wtedy się weryfikuje. I to tą zasadę wyznaję do dzisiaj. Uważam,
i rzeczywiście był taki przesiew waszych inwestycji?
Był. Zespołów też, no odporności psychicznej. Praca z funduszem po stronie menadżerów to też jest jakby rynek, który wydaje mi się, że tak samo się kształtował, jak się kształtował rynek profesjonalnego inwestowania w Polsce, no to też współpracy z funduszami.
Mam nadzieję, że podoba ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, Moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie Tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Partnerem audycji jest FOTC, partner Google Cloud, który pomaga firmom wdrażać i optymalizować usługi oparte na chmurze. FOTC, Twój partner w podróży do Google Cloud.
Partnerem audycji jest Startup Academy. Wspierają samorządy i instytucje publiczne w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pomagają firmom i korporacjom generować innowacje i budować kulturę innowacyjności. Rozwijają startupy i skalują ich model biznesowy.
Partnerem audycji jest MobileMed. Chcesz wesprzeć zdrowie swoich pracowników? Szukasz ciekawych, nowych i inspirujących programów well-being dla Twojej firmy w nowym roku? Sprawdź corporate-wellness.pl, link w opisie, podpowiedzą, doradzą, a co najważniejsze, dowiozą. Zadbaj o swoich pracowników, a oni zadbają o Twoich klientów i Twój biznes. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Enbridge, Marketing Experts. Agencja digital marketingu, która bazując na danych i wewnętrznym know-how dostarcza kompleksowe strategie marketingowe, które generują realne wyniki dla biznesu. Wejdź na enbridge.pl, żeby dowiedzieć się więcej. To patrząc z punktu widzenia właśnie tych menadżerów, czym się różni albo na czym polega praca w zarządzie takiej spółki, której właścicielem czy głównym właścicielem jest fundusz? To jest coś zupełnie innego, prawda?
Coś zupełnie innego i w szczególności wydaje mi się to trudne z moich doświadczeń, które widziałam, do przeszczepienia z świata korporacyjnego. Tak? Czyli menadżerowie z backgroundem korporacyjnym bardzo często, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często są nieskuteczni w transakcjach private equity, takich, z jakimi ja miałam do czynienia, czyli takich founderskich.
Bo są mniej przedsiębiorczy?
Bo są bardzo ustrukturyzowani i potrzebują ramy, tak?
A tam nie ma ram,
bo tam się samemu kształtuje ramy, to jest po pierwsze, a po drugie, no środowisko jest dalekie od ustrukturyzowanego, bo jeżeli wchodzi zespół i tak jak mówiłam na początku, jest nowa strategia, zmiana ludzi, to tam no tych ram po prostu nie ma. Trzeba samemu narysować ten świat od nowa i tak jak sobie rozmawialiśmy parę chwil temu na temat potencjalnych problemów, no to jeden z takich pułapek, którą można wpaść i bardzo często ludzie z korporacji w to wpadają, że oni próbują narysować ten świat na bazie dokładnie tego, co mieli w korporacji.
Czyli robią copy-paste swojej ostatniej pracy.
Tak.
Robią organigram, który jest bardzo podobny i próbują to wdrożyć, tak?
Tak, i próbują wszystkich ludzi w to wdrożyć, ale to się nie udaje, tak? No bo to się nie udaje. No i pojawiają się problemy. Drugi element, no jeżeli chodzi o fundusz taki, bym powiedziała, strukturalny, no to jest coś, co ładnie się po polsku nazywa alignment of interest, tak? Czyli jedność celów.
Wspólnota celów. Ale to jest ukryte w wynagrodzeniu tego zarządu, bo zarząd ma wynagrodzenie, które jest z jakimś bonusem przy exicie, tak? To jest taki kij hokejowy.
Jeżeli jest
dobrze ustawiony przez fundusz.
To jest teoria. Tak?
A praktyka?
Znaczy to jest też praktyka, tylko teoria w zakresie zrozumienia. Ludzie, którzy nie byli beneficjentami z mojego doświadczenia, którzy pierwszy raz mają coś takiego, a zwykle, to oni nie rozumieją, jak to działa.
Nie zarobią dużo pieniędzy, tak?
A zwłaszcza jeżeli te osoby ponownie pracowały dużo w korporacji, to patrzą na inne elementy swojego wynagrodzenia jako te bardziej kluczowe niż tamten. Więc rzeczywiście to jest drugie wyzwanie i to jest po prostu też proces cały czas jakby ściągania do wspólnego celu tych dwóch światów. I na pewno to jest kolejny powód stresu. No i oczywiście można powiedzieć, że to jest takie środowisko niewybaczające za bardzo.
To znaczy?
Niewybaczające błędu.
Czyli ja jako tym zarządom?
Wydaje mi się, że tak, że jest, no to ta poprzeczka jest, jest wysoko.
Można wylecieć.
Znaczy po prostu horyzont jest krótki, tak? I jeżeli korporacja, nie wiem, ma 5 lat na zbudowanie, stawia sobie biznesplan, 5 lat powoli będzie się to działo, no to inwestycja funduszu to albo to się zadzieje w 3 lata, albo to się nie zadzieje w ogóle, to nie ma sensu.
Czyli po roku już chcemy mieć efekty.
Czyli chcemy mieć od razu efekty.
A jak to się ma do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że zmiany nie da się zrobić w rok?
No właśnie dlatego mówię, że to nie jest prosta praca. Więc to jest właśnie jakby sprowadzenie tych dużych strategicznych celów do operacyjnych działań, a następnie sprowadzenie interesariuszy w to miejsce, które jest realne, tak? No bo ani jedna strona jakby nie wygra sama, ani druga, tak? No zarząd z żadnym właścicielem, no to nie jest jakby, tak? To jest jakby przedłużenie właściciela w realizacji strategii właściciela, okay. ale oczywiście no zupełnie inny, na innym poziomie.
To twoim zdaniem dla kogo to jest kariera, żeby... Bo ja znam kilkunastu menedżerów, którzy zawodowo pracują z funduszami inwestycyjnymi. Wchodzą w bałagan, budują coś, jest to sprzedawane, oni dostają dużą sumę, robią sobie przerwę pół roku czy ileś tam i wchodzą znowuż w kolejny bałagan i to ich jara. I robią to właśnie 3-5 lat, takie cykle. Gdzie najlepiej było wam znajdować takie osoby? Może jakiś przykład najlepszej osoby, którą udało ci się znaleźć? Poza sobą oczywiście.
Są oczywiście takie osoby. To z historii funduszu. Powtarzalni prezesi, tak? Na przykład Jarek Mikos, to myślę, że nikt się tu nie obrazi, jak jego wymienię, bo z Jarkiem pracowałam i z perspektywy funduszu i do tej pory mamy relacje, więc ja też, on dla mnie, jak ja przyszłam na stronę operacyjną, też był takim mentorem, więc ja byłam w stanie sobie z nim...
Mogłeś drugą stronę okopów zrozumieć, tak?
Tak, znaczy to był dla mnie duży aset ogólnie przy tym przejściu na stronę operacyjną, że ja miałam sieć seniorów, prezesów, byłych prezesów, z którymi pracowałam, więc byłam w stanie z nimi sobie zrobić, no po prostu pewne koncepcje poodbijać. To jest na pewno bardzo wartościowe.
To co to jest za rodzaj doświadczeń i osobowości, który powoduje, że w takiej powtarzającej się roli odnosi się sukces?
Też nie można generalizować, bo każda transakcja ma jakby inną strategię, więc to, że one mają wspólne elementy, czyli zwykle, jeżeli to są transakcje kupowania i profesjonalizowania biznesów od pierwszych właścicieli, od założycieli, no to ten element transformacji tam się zawsze powtarza. Natomiast zupełnie inna sytuacja rynkowa, zupełnie inne są uwarunkowania, więc też ciężko jest znaleźć jeden profil, który wpasuje się we wszystkie oczekiwania, ale na pewno są cechy tego profilu, które się powtarzają. I jeden element to jest właśnie taka szybkość działania, tak? Czyli żeby działać co najmniej tak szybko, jak właściciel się porusza, a najlepiej o krok szybciej.
A to nie jest łatwe.
Nie jest to łatwe, ale no, z mojego doświadczenia i funduszowego, i operacyjnego najlepiej tak działa, że mamy tak dobry zarząd, że zarząd jakby na tyle myśli też i strategicznie, i w kontekście wyjścia z tej inwestycji, że pomysł jest katalizatorem pomysłów. Natomiast fajną rolą we współpracy z funduszem, z doświadczonymi ludźmi, jest ta perspektywa 1000 stóp. Bo ja nawet pomimo swoich 15 lat doświadczenia pracy funduszowej, to jak pracuję obecnie, to też wpadam w mocno operacyjną perspektywę momentami. Też potrzebuję, żeby mnie ktoś znowu wyprowadził.
I drzewa zasłaniają.
Tak, tak. I to jest odświeżające i to myślę, że to jest fajny element tej współpracy. Dwa, dostosowywanie się do zmian, tak? I taka adaptowalność do różnych sytuacji i reagowanie. Bo to, co jest najbardziej frustrujące, no to jeżeli jakby nie ma pomysłów, no bo wiadomo, to jest biznes, więc czasem idzie dobrze, czasem idzie niedobrze, tak? To nie jest tak, to się bardzo rzadko zdarza, że wszystko idzie super dobrze od początku do końca. Zwykle nawet bardzo udane transakcje mają momenty, które są wyzwaniem.
Co to jest udana transakcja? Jak duże to są transakcje? Jak duże to są mnożniki?
No podobno, teraz już nie jestem w tym biznesie, ale podobno to cały czas się dewaluuje.
Dewaluuje,
tak.
Czyli już nie ma dużych transakcji?
Nie, nie chodzi o to, że nie ma dużych, no bo to sukces transakcji mierzy z perspektywy funduszu, mierzy się tym, ile fundusz zarobił na tej transakcji, czyli mnożnikiem.
Cash on cash.
Cash on cash, bądź no, przeliczonym na lata, ile to trwało, tak? No bo są ile zarobił i ile to trwało, tak, dokładnie. I tak,
to za ile teraz w Polsce się kupuje firmę? Tak przez fundusz PE?
A to zależy, jaka branża. No to tak to nie ma generalizacji, ale wracając do tego, co to jest sukces, no to kiedyś sukcesem były transakcje, to ja pamiętam na początku, powyżej 4-5 razy, tak? Takim private equity buyoutowym cash on cash, to był tak zwany home run, tak? I wszyscy są zadowoleni.
W ciągu 4-5 lat.
No teraz, jak słyszałam od kolegów, to już bardziej jest 3 razy. I dalej wszyscy są bardzo zadowoleni, ale oczywiście to zależy, jaki to jest segment
to
rynku.
Zależy, to troszeczkę mamy bardziej dojrzały rynek też, nie?
Dojrzały rynek i ja mówię o funduszach private equity, funduszach buyoutowych, które inwestują w dojrzałe spółki. Nie mówię o early stage, no bo tam to wiadomo, tam procent tych transakcji, które w ogóle bankrutują i nie przychodzą dalej, tak, jest bardzo wysoki.
Ja miałem 12-16 razy cash on cash na jednej spółce, ale na czterech miałem cmentarz, tak, i te pieniądze znikały.
Tak, ale to właśnie moje doświadczenie też na początku drogi w funduszu było takie, że ja miałam przegląd portfela, bo pomagałam po prostu jakby w analizowaniu wyników wszystkich spółek całego portfela i całej historii. I to też była super szkoła, bo widziałam też pierwsze fundusze z 94 roku, jak one performowały i kolejne.
To porozmawiajmy, bo strasznie mnie interesuje to, jak rozwija się przedsiębiorczość i rynek finansowy, który zawsze idzie w tandemie z nią. To jak ten rynek się zmienił przez ostatnie 3 dekady? Jak to wyglądało zanim ty tam weszłaś? Jak ty tam byłaś? Jak to wygląda twoim zdaniem teraz? Teraz jest tak samo ciężko o pieniądze, jeżeli nie ciężej w porównaniu do kryzysu 2008-2009. Chociaż nie było jednego wielkiego wydarzenia, tylko tak generalnie teraz jest coraz ciaśniej się wydaje być. Jak ta ewolucja zadziałała? Poza tym, że mnożniki robią się coraz mniejsze.
To, że zwroty, oczekiwanie na zwroty jest mniejsze, no to tak jak powiedziałeś, to jest no, zwrot, to jest odzwierciedlenie ryzyka, tak? Znaczy, no to są finanse, to są proste zasady, więc im większe ryzyko, tym większa oczekiwana wartość końcowa. Więc ponieważ to jest coraz mniejsze, to oznacza, że ryzyko tych inwestycji również przynajmniej w teorii spada. A dlaczego spada? Dlatego, że ten rynek się ucywilizował.
I mamy coraz więcej dojrzałych firm.
Dojrzałych inwestycją. Dojrzałych firm i teraz, jeżeli miał już sobie spojrzeć właśnie na to, co się dzieje już na takim poziomie tym przedsiębiorczym, z mojej perspektywy oczywiście, to na pewno mamy dużo więcej wykwalifikowanych ludzi z bardzo fajnymi doświadczeniami. Tak? To jest jeden element, który powoduje, że po prostu to ryzyko spadło. Czyli mamy zasoby, które jesteśmy w stanie wsadzić, tak? Czy to są ci powtarzalni prezesi, ale czy to są specjaliści po prostu z różnych dziedzin, którzy są w stanie nam pomóc.
A czy founderzy też się zmienili, właściciele?
A to jest też ciekawy wątek, founderzy. Ja zaczęłam funduszu od szerokiego spektrum, tak? Znaczy robiłam wszystko, jednym słowem.
Ale później technologię.
Ale później technologię i dlaczego technologię? No bo ja nie mam backgroundu technologicznego, tak? Ja nigdy nie studiowałam tego. No oczywiście było to dla mnie po pierwsze bardzo fascynujące, szybko się zmieniające, ale dużym dla mnie elementem byli ci founderzy, tak? Bo zobaczyłam founderów, z którymi ja jestem w stanie się fajnie porozumieć i współpracować.
Na liczbach, na wskaźnikach.
Ale też na takiej wizji i na sposobie współpracy z zespołem. Founderzy tacy
tradycyjni
z lat 90. No to było zdarzenie, tak? Jak ja się tam pojawiałam jako 28-latka na spotkaniu. No tak, anegdoty to mogę. No na przykład właśnie founder spółki, to była spółka, która się zajmowała, no nazwijmy to inżynieryjna, więc nawet nie produkcja ciężka, tylko inżynieryjny bardziej biznes, ale no, na pewno nie technologiczny. No i jest spotkanie. Już wtedy byłam w miarę wysoko w funduszu, więc to ja już prowadziłam rozmowy z founderem i to była taka sesja biznesowa, wstępna. No i rozmawiamy o czymś, więc no to zadaję pytania dotyczące biznesu, modelu biznesowego, na co founder zaczyna się plątać, founder prezes zaczyna się plątać, no więc zadaję pogłębiające pytanie, które coraz bardziej wskazują na to, że plączę się w zeznaniach i siedziało obok niego dwóch kolegów. No chyba pani słyszała, prezes już odpowiedział. Więc takie, no rzeczywiście, no mocno takie autorytarne organizacje.
Folklor,
ale tak, to był i to no bardzo było dalekie od sposobu pracy, który jakby ja, w który ja wierzę, taki zespołowy, bardziej kolaboracyjny, więc no to było wyzwanie. I jeden z powodów, dla którego właśnie jak zobaczyłam no inny trochę świat founderów młodych, bardziej też do mnie zbliżonych wiekowo, no bo to nie ma wątpliwości, że bariera płci i wieku też była no dodatkową barierą, tak? Jeżeli miałam po drugiej...
A byłaś inaczej traktowana?
Wydaje mi się, że tak. Znaczy, co z czasem uważam, że stało się dla mnie plusem.
Bo?
Bo potrafiłam to wykorzystać, bo ja też odróżniałam się od kolegów. Potrafiłam, wydaje mi się, no ludzie, którzy założyli biznes, ja bardzo szanuję przedsiębiorców, przeszli zwykle bardzo ciężką drogę na początku. I tak ten jakby czubek piramidy, który jakby przeprowadził ten biznes, był na tym etapie, że w ogóle fundusz z nim rozmawiał, no to oni tą drogę mieli wyboistą.
Który... Odsiew był duży, bo wiele firm nie doszło do tego
tak,
momentu. No, nie?
Tak, ale też no to po prostu byli twardzi ludzie, tak? Takie historie typu zastawianie własnego majątku, własnych domów, znaczy to na porządku dziennym, tak?
To mieli paru gości. Lech Kaniuk opowiadał, tak. Jak rozwija tej chwili firmę nie. I wszystko zastawił.
Tak, tak. No i albo tracili, albo nie tracili, więc no to też powoduje no taki poziom stresu i taki poziom jakby zaangażowania, no powoduje...
Ale ja nie łapię, gdzie to ci dawało...
Gdzie mi dawało przewagę.
Przewagę w rozmowie, bo nie byłaś poważnie traktowana?
Nie, przewagę to mi dawało co innego. Przewagę mi dawało to, że ja potrafiłam się z naprawdę ogromną większością przedsiębiorców porozumieć, dlatego że nie miałam elementu tego ego.
Aha.
Bo jeżeli mamy za dużo na sali osób z dużym ego...
To mało miejsca i tlen.
To robi się to trudne... A co do zasady w fundusze, to też było w tamtym czasie dosyć męskie środowisko.
Chyba dalej jest.
No nie jest może już aż takie, ale wtedy to naprawdę było, było męskie środowisko. I wydaje mi się, że jakby przez ten inny sposób prowadzenia rozmów, bardziej takie partnerskie traktowanie, po prostu mi było dużo łatwiej w późniejszym etapie no taką nić porozumienia zbudować z... Okay.
To wrócę do mojego pytania. Jak zmienił się rynek, founderzy i fundusze przez te ostatnie 2-3 dekady? Jakbyś porównała ten czas, jak ty przychodziłaś, do tego czasu, jak jest teraz? Jedno to mówiłaś, że jesteśmy mniejsze ryzyka, bo bardziej ustrukturyzowane, bardziej rozwinięty rynek. Drugie mówiłaś, że coraz więcej dobrych specjalistów. I ja myślę, że nie tylko po stronie menedżerów, ale po stronie founderów też, bo coraz więcej founderów to nie są marzyciele czy kowboje, tylko są ludzie, którzy przeszli jakąś szkołę, sprawili jedną, drugą, trzecią firmę, czy też wyszli z korpo i coś rozumieją i zakładają firmę. Ale co się zmieniło z twojej perspektywy? Czy transakcje
na pewno
są większe?
Strona ta właśnie jakby już dostawców kapitału, czyli funduszy, no też się sprofesjonalizowała. I to jakby historia, po prostu bagaż doświadczeń zebrany przez takie fundusze, które tu działają na rynku CE 20-25 lat, naprawdę jest jakby ogromna wiedza. Tak? Tam myśmy prowadzili na przykład jakieś analizy no wtedy to było 50 spółek, tak? Teraz pewnie Innova ma 75 spółek, pewnie Enterprise tak samo, gdzie można już jakieś, no statystycznie też zobaczyć, jakby jakie błędy są popełniane. I to akurat było fajne, bo no dużo enterprise'i również mieli amerykańskich założycieli i ta szkoła właśnie takiego podejścia konstruktywnego do lekcji, które się wydarzyły na podstawie błędów, no to była wysoko zakorzeniona w tej kulturze i to naprawdę dawało ogromną wiedzę. Tak, jak ja już widziałam pod koniec, jak były na przykład wymogi co do inwestycji na komitecie z takich rzeczy no nie związanych z biznesem, czyli właśnie na przykład jak układamy się z założycielem. To był jakby zestaw zasad, który trzeba było spełnić albo trzeba było bronić, dlaczego nie. Więc tam nie było swobody, a na początku
coś
to...
20 lat temu tego w ogóle nie było, tak?
Na początku to każdy sobie Cyferki. Robił, co mu się wydawało, tak? Więc no to jest ogromne sprofesjonalizowanie, uważam, tej branży.
A z punktu widzenia tych targetów, które są kupowane i sprzedawane, czy firmy w Polsce się zmieniły przez 20 lat? Tak jak na nie patrzysz, czy są bardzo podobne? Te firmy, które właśnie przebijają się, jak ty mówisz, i przechodzą przez to sito i są gotowe na to, żeby fundusz nie zainwestował.
No myślę, że bardzo się zmieniły. Właśnie zmiana, co ja widziałam już na końcu mojej historii funduszowej, to była zmiana pokoleniowa właścicieli. O, tak, czyli pojawiali się młodzi właściciele, którzy mieli już tak znaczące...
Ale w sensie drugie pokolenie w tej samej firmie?
Czyli bardziej... Pokolenie typu mój wiek, tak? No bo na początku, no to rzeczywiście to byli, jeżeli spółka była na tyle duża, że duży fundusz mógł z nią rozmawiać,
to
zaczynała się w latach 90., to founderzy mieli, nie wiem, 50-60 lat, tak? A później, no pojawiły się spółki właśnie, zwłaszcza w technologii, gdzie to było już zupełnie inne pokolenie i to inne pokolenie, no inaczej prowadziło ten biznes. I też nie tylko jeżeli chodzi o zarządzanie zespołem, czyli nie w sposób autorytarny, tylko w sposób współpracujący, tak? Taka otwarta kultura i komunikacyjnie. Też byli to ludzie wykształceni też nie tylko w Polsce, tak? Z jakimiś tam doświadczeniami, ale bardzo często szeroko patrzyli też nie tylko co my zrobimy tu, tylko jak wyjść z tym szerzej. I to rzeczywiście to też było widać, że w pewnym momencie bardzo dużo biznesów, które szukało inwestora, szukało kogoś, kto im pomoże na przykład się wyskalować za granicę.
Czyli nie tylko sprzedać biznes,
tak,
ale też trochę
to było szukanie partnera, co na początku w ogóle jakby takiej logiki nie było, bo founder sprzedawał, bo już był, czuł, że jest po prostu w takim wieku, że musi to komuś oddać, no ale to był proces taki bolesny, bo on czuł, że coś oddaje, że traci kontrolę i się z czymś żegna, natomiast to młode pokolenie, no to bardziej taka współpraca po prostu. Szukamy partnera, zrobimy coś fajnego razem, a później zobaczymy, tak? Inne podejście zupełnie.
Jak się zostaje partnerem w jednym z wiodących funduszy private equity, czyli funduszy kupujących duże firmy i robiących buyouty, czyli przejmujących je? To całkiem gruba fucha. Jak to się robi, żeby zostać partnerem?
Pierwszym partnerem kobietą chyba.
Pierwszym partnerem kobietą, to też ma swoje, wiesz, to trzeba więcej energii, więcej determinacji chyba.
No to jest ciekawa historia, bo ja przez to, że zaczęłam od praktykanta, co nie było ścieżką typową dla funduszy, bo fundusze nie zatrudniały ludzi bez doświadczenia, to była zasada. Więc wszyscy moi koledzy, którzy byli w tym tak zwanym investment teamie, no to były osoby, które miały co najmniej 3 lata doświadczenia z jakiegoś najczęściej banku inwestycyjnego bądź innych transakcyjnych, okołotransakcyjnych roli. Więc ja przez to, że tak zaczęłam, to przez długi czas to w ogóle miałam taki kompleks tego i stwierdziłam, że to nie jest miejsce, gdzie ja jestem w stanie coś osiągnąć. Przez to, że zaczęłam nie z tego poziomu i nie mam tych doświadczeń z innych
ktoś
miejsc.
Pamiętał później?
Nie, ale ja.
Ale ty.
Ja pamiętałam. Nie, ale to jakby doprowadziło do tego, że ja w którymś momencie stwierdziłam i to dosyć wcześnie, no, że czas po prostu jest na zmianę. Mhm. I porozmawiałam z moim przełożonym i tam były dwa powody, dla którego stwierdziłam, że jakby moja historia w funduszu się kończy. Jeden to był właśnie ten, czyli stwierdziłam, że ja tutaj nic już więcej nie osiągnę, bo ja już jestem, nie pamiętam, na tamtym etapie dyrektorem, a ja zaczęłam jako intern, więc no jakby rozumiem, dziękuję. No a drugi to był ten temat rodzinny, tak? bo przez to, że ja już dobiegałam do jakiegoś wieku typu wysokie 20 kilka, no to jest już etap, kiedy z perspektywy kobiety pracującej, która ma jeszcze jakieś życie też prywatne i rodzinne, pojawia się jeszcze jeden wątek. Czyli ja na pewno w swoim życiu chcę mieć dzieci i chcę mieć rodzinę. Moja praca, jakby w tamtym etapie nie widziałam tego miejsca, które mi pozwoli też spełniać moje prywatne, jakby normalne oczekiwania osoby w tym wieku. Więc no jakby te dwa elementy spowodowały, że ja tam w okolicach tych tam 28 lat przyszłam do mojego przełożonego i powiedziałam, że dziękuję za współpracę.
Jaka była reakcja?
No taka, że zostałam, więc rzeczywiście jakby no przede wszystkim ten pierwszy wątek, czyli tego takiego mojego, bo to mój psychiczny jakiś
percepcji
został rozwiązany. Prowadziliśmy dużo rozmów na ten temat, ale ja uwierzyłam w to, że mam długoterminowe możliwości rozwoju w ramach tego funduszu. A po dwa, no co do mojej prywatnej, rodzinnych oczekiwań, no to tutaj też jakby jasno został ustalony wręcz jakby plan tego, jak to będzie wyglądać. I no ja muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu ja mam dwójkę dzieci, to absolutnie wszystko zostało zrealizowane. No ale trochę odbiegliśmy od tego, jak się zostaje partnerem.
To jest super ważny temat, nie? Bo są biznesy, są role, są firmy, w których macierzyństwo nie jest takie oczywiste, że robisz pyk, wysiadam na kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy i wracam, bo tutaj jedne są transakcje, w których brałaś udział, te firmy są kupowane, trzeba je prowadzić, tak dalej. Jest się częścią zespołu, który to robi, relatywnie małego zespołu na wielkość kapitału zainwestowanego. Jak sobie poradziłaś ty i jak się dogadaliście, że to zadziałało?
Znaczy, dlatego właśnie ja sobie w ogóle tego nie wyobrażałam wcześniej, nie posiadając dzieci. Po prostu dawało mi się to miejsce nie dla kobiet z takimi planami.
No bo to jest kilkanaście godzin pracy dziennie zazwyczaj, nie?
No zwłaszcza na początku to rzeczywiście jest mocno intensywne, a do końca jest to praca zupełnie nieplanowalna. Praca w operacjach jest planowalna w jakimś zakresie, praca na transakcji jest totalnie nieplanowalna, bo to się zmienia jak roller coaster i po prostu jakiekolwiek ustawianie czegokolwiek na jakiś moment, który będzie dobry, nigdy nie działało.
Bo nigdy
zawsze
nie ma
się coś
momentu.
Tak. Mhm. Nie, zawsze się coś przesuwało, albo było wcześniej, albo było później, ale nigdy w tym momencie, kiedy ktoś miało być. Tak?
Ja uwielbiam te momenty, kiedy już wszystko jest dogadane i ktoś nie przychodzi do notariusza
na
i wszystko
przykład,
się
albo
sypie,
się okazuje, że kurczę, ktoś zapomniał, bo akcję przekazał bratu, a brat to się rozwiódł z żoną i teraz potrzebujemy jakiś zgód od żony, która jest aktualnie gdzieś tam. No różne są przypadki.
I to trwa.
I to trwa, tak, i to w ogóle wykoleja takie procesy, no więc z tego punktu widzenia przerwa typu X miesięcy, no wydawała się abstrakcyjna. No ale w związku z tym, że jakby zostało to ustalone, no to ja po prostu, znaczy ja pracowałam do końca swojej pierwszej ciąży, natomiast później nie pracowałam w ogóle przez okres 9 miesięcy, w ogóle. Po prostu nie byłam wyłączona i bardzo cenię sobie ten okres i cenię go sobie też przez to. Wydaje mi się, że mi było łatwiej i naprawdę ja po tych 8-9 miesiącach wracałam już bardzo chętnie do pracy. Natomiast no, wyzwanie niewątpliwie było później, bo praca z małym dzieckiem no, na takich obrotach to jest trudne. Też każdy musi znaleźć swoją drogę, bo są osoby, które szybko chcą wrócić, nie chcą wypaść z tego rytmu. No dla mnie to w ogóle nie działało, bo ja po prostu tak jakby się odcięłam od tematów zawodowych, że ja w ogóle nie czułam się na siłach. Na pewno przy pierwszym dziecku jakichkolwiek tematów związanych z pracą podejmować co najmniej przez 5-6 miesięcy, bo to było dla mnie tak szokujące wszystko i takie nowe, że ja po prostu w to zupełnie wpadłam. Natomiast w dłuższej perspektywie czasu no brakuje takiej mentalnego wyzwania, bo opieka nad małym dzieckiem jest ekstremalnie angażująca emocjonalnie, niespecjalnie angażująca jakby mentalnie.
Fizycznie, emocjonalnie tak, ale generalnie IQ się obniża w tym czasie.
Tak? Tak badania pokazują?
Nie, moje doświadczenia.
Więc tak, to jest ta sprawa powrotu, który na pewno też mi fundusz ułatwił ten powrót, czyli była przynajmniej próba, która przy pierwszym dziecku zupełnie się nie udała ze względu na tą właśnie transakcyjność i tam niefortunny zwrot wydarzeń, czy fortunny, bo fundusz zamknął transakcję, ale z perspektywy mojego work-life balance i spokojnego wejścia do życia zawodowego, to nie poszło. Natomiast przy mojej drugiej córce bardzo się to dobrze wszystko potoczyło.
A to też było doświadczenie twojej funduszy, które pomogło trochę, nie?
Też zbieg okoliczności, wakacje wracałam, więc wakacje to jest taki spokojny okres zwykle, tak, więc to się wszystko, większa organizacja, więc tam było kilka elementów.
To wrócę do mojego pytania, jak się zostaje partnerem w takiej firmie, w takiej instytucji?
Znaczy w każdej instytucji, żeby coś osiągnąć, znaczy ja, to są moje zasady, to trzeba merytorycznie wnosić jakąś wartość. Mhm. Więc w funduszu, gdzie wszystko jest pomierzone, to prosto jest zweryfikować, bo jeżeli teraz sobie porównuję do pracy właśnie takiej zespołowej, długie projekty, to wszystko zaczyna trochę płynąć. Ciężej jest to złapać, jakby kto dokładnie kontrybuował w jakim zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o pracę funduszową, to jest czarno na białym, tak? Są zespoły, tak jak powiedziałeś, małe, dwie, trzy osoby. Jest ich track record, widać ile transakcji przynoszą, ile jest analizowanych, widać później, co się dzieje z tymi transakcjami, więc to jest podstawa, tak? To trzeba mieć dobre wyniki w swoim core biznesie. Mhm.
Miałaś dobre wyniki?
Ja miałam dobre, tak. Mhm. Ja przede wszystkim byłam bardzo aktywna, więc nawet
Ale aktywna na sercu, czy na zarządzaniu firmami, czy na exitach?
Ja, jak porównywałam się do moich peersów, kolegów, to pomimo, że miałam przerwy te związane z dziećmi, to więcej ilości transakcji zrobiłam, uczestniczyłam, no bo na różnych etapach, tak, no wiadomo, że jak się jest analitykiem, czy tam jakimś junior dyrektorem, no to się nie robi transakcji, ale się w nich uczestniczy, to ja miałam po prostu tego dużo. Więc tych doświadczeń zakumulowałam dużo. A też ja jestem mocno zaangażowana w tematy, które robię, więc dużo tej wiedzy praktycznej posiadłam, która teraz też mi procentuje przy różnych innych okazjach.
A czym się różni rola partnera od dyrektora, czy tych poniższych? Jak bardzo musiałeś zmienić swój sposób myślenia i pracy na tych stanowiskach?
Bardzo. I to jest trudność w karierze takiej funduszowej, bo to, co powoduje, że jesteś skuteczny na dole tej hierarchii, zwykle jest twoim przekleństwem na górze. To znaczy na dole...
To, że super robisz modele biznesowe, tak, to nie znaczy, że ci ogólnie jest w ogóle
jesteś
potrzeby.
Świetnym analitykiem, natomiast od pewnego momentu to staje się praca bardzo ludzka. Ja na końcu, jak pamiętam swoje ostatnie lata funduszu, to ja nie wiem, wydaje mi się, że z 60% czasu prowadziłam rekrutację. Non-stop prowadziłam rekrutację do spółek na senior poziomie. I to oczywiście też, to jak robi się pierwszą rekrutację prezesa, a ma się tam 20 parę lat, no to nie są proste rzeczy. Więc po pierwsze te rekrutacje i taki people judgment, czyli że ta osoba się sprawdzi w tej roli, czyli taki match, to jest mega istotne.
Tego nie można się nauczyć, to chyba trzeba z doświadczeniem.
No tak, i raczej osoby, które są mocno analityczne, przychodzi im to trudno, tak? Bo to jest czysto softowy skill.
Jak się przestawiłeś?
Znaczy wydaje mi się, że pomimo to, że uważam, że jestem liczbowa, ja też taka analityczna nie byłam nigdy, bo bardzo łatwo mi za to poszło odczepienie się od tych wszystkich tematów właśnie excelowych i nie ma co ukrywać, że na końcu, znaczy to jest tak jak ze wszystkim, przestanie się to robić, to po prostu
robisz
jakby wydaje mi się, że ja po prostu w pewnym etapie pracy funduszowej już nie byłabym w stanie tego zrobić, po prostu bym nie wiedziała jak. Ale rzeczywiście te ludzkie elementy, i rzeczywiście kluczowym, żeby zostać partnerem, to trzeba zacząć przynosić transakcje funduszowi, tak? No bo to jest... No i żeby przynosić transakcje funduszowi, to ponownie potrzebny jest soft skill, bo trzeba wzbudzić szybko zaufanie drugiej strony, wspólnie z nią zbudować jakiś plan w takim właśnie układzie partnerskim, jaki tam zwykle mieliśmy do czynienia.
I to jest bardzo ludzka rozmowa zazwyczaj,
tak,
prawda?
Tak, to jest typowo ludzka.
Jak się buduje deal flow w takim dużym funduszu?
To chyba zależy, jaki fundusz, bo jeżeli jest to naprawdę duży fundusz, no to przez doradców. Mhm. Jeżeli jest to fundusz...
Czyli doradców, którzy pomagają znaleźć te rzeczy.
Tak, no, bo duże transakcje zawsze mają jakiegoś doradcę. Natomiast przy mniejszych transakcjach szuka się spółek, robi się listy jakichś tematów, właśnie ma się internów, takich jak ja na początku, którzy screenują różne rzeczy, wybierają. Na przykład stwierdzamy pewnie teraz, we wszystkich funduszach jest temat AI, no to wszyscy rzucają się na AI, sprawdzają, co możemy zrobić.
Wystarczy dopisać AI do nazwy spółki i już będzie szło.
Ale to też jest właśnie takie mocno zachowanie... powtarzalne.
Stadne.
Stadne, bym powiedziała. I to z kolei do moja perspektywa jakby potwierdziła się, jak prowadziłam już od strony operacyjnej exit w poprzedniej spółce, gdzie dużo funduszy się pojawiało i autentycznie oni wszyscy mówili to samo. Tak? Znaczy na te same elementy zwracali uwagę. Bardzo trudno było się wyróżnić. Czyli do tego, co ja mówiłam, że ja przez to, że byłam kobietą na partnerskim, to zostawiałam. No i wyróżniałam się niewątpliwie, to rzeczywiście to jest istotne, żeby się wyróżnić.
Zarówno po stronie kupującej, jak i po stronie sprzedającej, tak?
Tak, bo relacje z zespołem, no, z zarządem dla funduszu są kluczowe, nawet jak kupuję 100%.
Bo z pewnością przynajmniej część tego zarządu, albo przynajmniej na jakiś czas ten zarząd będzie potrzebny.
Znaczy fundusz moim zdaniem spoza regionu CEE nie kupi w Polsce spółki bez zarządu.
Musi
po prostu
mieć zarząd, któremu zaufa, tak, bo nie będzie w stanie go zbudować, tak, w jakimś rozsądnym czasie. Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy. No dobrze, osiągasz szczyt praktycznie. No jeszcze jest managing partner, no to, czyli ten... szef
owner.
Partnerów.
Tym jeszcze, trudno się zostaje.
To, ale ownerem to się w t-shirtach już potem jest, tak? Tak. To słynne przysłowie z Doliny Krzemowej, że ludzie w garniturach wyglądają bardzo imponująco, dopóki się nie dowiemy, że pracują dla ludzi w t-shirtach. Tak? Skąd pomysł, żeby przejść na stronę operacyjną do firm, zostać prezesem, zarządzać tym, w momencie, kiedy to jest coś zupełnie innego. Jak sama powiedziałaś, zupełnie inaczej mierzalne, inna perspektywa.
To kilka było elementów, które zaczęło kiełkować we mnie. I jeden z tych elementów to była właśnie ta praca w funduszu. Jest mocno taka konkurencyjna, co można tak powiedzieć, tak? Bo pomimo, że to jest zespół, to jeżeli mamy, nie wiem, 5-6 partnerów, oni co do zasady nie pracują razem jako zespół, tylko pracują, tworzą konkurencyjne deal teamy. A mi coraz bardziej podobała się taka właśnie praca z ludźmi. Pewnie przez to, że zaczęłam coraz więcej mieć tej ekspozycji, zobaczyłam, jak można zrobić tą różnicę, to tego elementu zaczęło mi brakować. Chciałam się w tą stronę rozwijać. I nie widziałam drogi, tak, w tym biznesie, w którym jestem. Drugi aspekt, no to był taki czysto, nazwijmy to, z mojej perspektywy. Tak jak kiedyś chciałam zmienić pracę, bo stwierdziłam, że więcej nie osiągnę, no to jak już osiągnęłam pozycję partnera w funduszu, mając tam 30, nie wiem, 7-8 lat, no to też się tak zastanowiłam. Mówię, kurczę,
co dalej?
Co dalej, tak? Czy ja teraz będę do 50-60 lat wykonywać tą samą de facto pracę, tak? Na różnych transakcjach.
Nawet jak założysz własny fundusz, to ciągle będzie, tak, podobna praca, prawda?
To jest ta sama praca. I czy to jest to, co ja chcę osiągnąć w życiu? I to mnie ta myśl zaczęła... To była główna, to był główny driver.
Skąd ta myśl się pojawiła?
Ja dużo czytam różnych książek, biznesowych również. I bardzo lubię też książki takie właśnie biograficzne, biografie jakichś ludzi, którzy opowiadają o sobie. No i o różne historie czytałam właśnie o zmianach kariery, zmianach po prostu sposobu życia, takich dosyć fundamentalnych. A ja lubię też nowe rzeczy. Mnie nuży powtarzalność i to jest coś, co na pewno mi nie działa. No i chciałam coś zrobić jeszcze innego, po prostu taki miałam drive i to z każdym rokiem narastało, bo jakby wyjście z funduszu na takim stanowisku, jak ja byłam, ja byłam też odpowiedzialna za zespół inwestycyjny, to też jest długi proces, zwłaszcza, że ja bardzo dobrze wspominałam te czasy, no i zależało mi na tym, żeby to rozstanie było no po prostu dobre dla obu stron, ale też otwarcie jakby komunikowałam i tam wszyscy wiedzieli, że ja mam poważne rozterki jakby co do przyszłości, ale wydaje mi się takim krokiem przełomowym, ja też pojechałam sobie już tak w tych ostatnich latach na kurs wakacyjny na Stanford i posłuchałam tych ludzi.
A co na Stanfordzie robiłaś?
To był Executive Program for Growing Companies. Dużo bardzo różnych ludzi z różnych części świata i też dało mi to taką pewność, bo zobaczyłam się na tym przekroju międzynarodowych menadżerów czy inwestorów, no tam głównie było takie towarzystwo founderów i zobaczyłam, że ja kurczę, naprawdę nieźle się prezentuję tutaj, jeżeli chodzi o takie grono i naprawdę no ciągnie mnie po prostu już do czegoś innego i stamtąd to już wróciłam, to już wiedziałam, że będę szukać. Oczywiście to jest duże wyzwanie w Polsce, tego typu zmiana, bo przez to, że ja dużo miałam ekspozycję na rekrutację, więc też porozmawiałam z kilkoma zaprzyjaźnionymi headhunterami na temat tego, jak w ogóle oni widzą taką zmianę, że ja chcę pójść do biznesu teraz. Mówią, kurde, w ogóle to co ci przyszło do głowy, tak? To był najczęstszy komentarz, bo Magda zwariowałaś.
To się jeszcze w Polsce nie wydarzyło,
tak. Prawda? Więc to nie było to jakieś specjalnie zachęcające do tego kierunku. No więc różne. To nie był łatwy czas. To mi zajęło naprawdę od momentu, kiedy ja już czułam, że to się nie... Znaczy, że to nie będę kontynuować na pewno funduszu do momentu, kiedy ja wyszłam, to minęło, nie wiem, z 3 lata.
A to jest ważny czas, nie? Że z jednej strony ty wiesz, a z drugiej strony zarówno ty, jak i środowisko wokół ciebie, od rodziny do firmy, musi się do tego przyzwyczaić, nie?
Tak. No, a tak. Przede wszystkim ja musiałam sobie w głowie poukładać, bo ja bardzo dobrze się czuję w sytuacjach jasności. Ja szybko zbieżam do jasności, jak mam jasny cel i ja się z nim zgadzam, tak jak mam buy-in, to ja po prostu go realizuję. Natomiast w sytuacjach takich, że ja nie wiem, to jest dla mnie sytuacja nietypowa i niekomfortowa. Więc jak ja przez 2 lata nie wiem, to było no, naprawdę proces, który mnie dużo energii kosztował. No ale na pewno była to no, jedna z lepszych decyzji, jakie podjęłam, więc to była dobrze spożytkowana energia.
Jacek Walkiewicz przy tym stole powiedział bardzo dobry cytat, który tutaj idealnie pasuje. Jak wiesz, czego chcesz, to wiesz, czego chcesz.
Tak.
To jest dokładnie to. A czasami po prostu nie wiemy i trzeba dać sobie czas. Tak, i tyle. Dlaczego wybrałaś tą firmę, którą wybrałaś, tą branżę, którą wybrałaś i jak wyglądało to przejście dla ciebie?
Znaczy, to tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że ja miałam tonę propozycji, że ja stwierdziłam, że teraz, no, to teraz będę pracować w operacjach, to w związku z tym, to co, to. Nie, to tak nie wyglądało. Ja musiałam sobie to
wypracować
i wymyśleć, no i przez te feedbacki, które też miałam z rynku, czyli że albo ja będę musiała wejść stosunkowo nisko i do siebie ludzi przekonać, albo najlepiej, i to rzeczywiście wydawało mi się na logicznie najlepsze również, przez kogoś, kto mnie zna, tak? Czyli kto ze mną pracował i kto mnie zna, więc oczywiście ja różne ścieżki analizowałam też, no miałam duży network wśród właśnie założycieli spółek, etc. Więc rozważałam bardzo różne scenariusze. Natomiast spółka, która była pierwsza na mojej operacyjnej drodze, czyli Inelo, no to ja, to była moja ostatnia też inwestycja w funduszu. Czyli ja ją zrobiłam jeszcze będąc w funduszu. No i tam obiektywnie rzecz, to nie był mój pierwszy wybór. Więc znowu wracając do planowania czegoś, to nie był mój pierwszy wybór. I nie dlatego, że biznes mi się nie podobał, no bo zrobiłam spółkę, kupiłam ją dla funduszu, więc wierzyłam w biznes, tak? To nie ma wątpliwości. I on mi się bardzo podobał. Natomiast no, to była bielsko-biała. A ja jestem, no, mam całą rodzinę w Warszawie, dwójkę dzieci, z czego jedno już było w wieku nie przedszkolnym, tylko szkolnym. Więc no, to są komplikacje. Byłam już zdeterminowana, tak? I z każdym miesiącem ta determinacja mi narastała, a tam obiektywnie rzecz ujmując też mieliśmy po prostu problem rekrutacyjny w Inelo, no ze względu na to bielsko-biało. Ciężko było ściągnąć menadżerów po prostu do biznesu, a biznes był złożony, bo był i technologiczny, i obsługowy. To było 500 osób, duże operacje, duży biznes technologiczny, niełatwy produkt. Więc mieliśmy po prostu problem z rekrutacją. No i trochę te dwa elementy się zbiegły, więc porozmawiałam z partnerem założycielskim, że ja w takim razie...
Przeskoczę.
Wezmę to na rok i zobaczymy, czy to zadziała. Jeżeli nie zadziała dla funduszu, no to nie zadziała, no to macie rok, żeby coś wymyślić. No dla mnie nie zadziała, no to też ja też mam jakiś way out, no bo ja nie wiedziałam, czy sobie poradzę z tym po prostu głównie, no obawiałam się tej strony, nazwijmy to logistyczno-personalnej. Natomiast no transport ciężki pewnie też nie jest branżą specjalnie taką przyjazną kobietą. Więc też nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać.
Ale z drugiej strony, wiesz, jak robisz zmianę, to warto co najmniej jedną, najlepiej dwie rzeczy zachować takie same. Więc ty w pewnym sensie pracowałaś z tymi samymi ludźmi, tak?
Tak.
W sensie funduszu oczywiście, bo weszłaś do firmy i tak dalej. I to dawało ci taką jeden punkt stabilności, prawda?
Na pewno.
Bo jakby to było zupełnie nowy fundusz, nowa inwestycja, nowa branża, nowe wszystkie, to i jeszcze nowe miasto, to już wszystko by się zmieniło, tak? I jak to zadziałało dla ciebie?
No bardzo dobrze.
Robiliście niesamowity exit, prawda?
Tak, bardzo dobrze biznes. Rzeczywiście to był też taki moment, kiedy... Bo wydaje mi się, że najtrudniejszy moment w takich sytuacjach transformacyjnych to jest od razu po zmianie właścicielskiej, kiedy te oczekiwania obu stron są ogromne, a najczęściej... Nie to, że wypadają trupy z szafy, ale no tak zwane
rzeczywistość
się odkrywa. Więc to już, to było już 12 miesięcy po dokonaniu inwestycji, więc pewne rzeczy się już odkryły. Więc pewne oczekiwania powiedzmy już nie były aż takie...
Trupy już nie były w szafie, siedziały przy stole.
Tak, tak, trupy siedziały przy stole, więc moment był dobry, ale jednocześnie ta praca taka groundworkowa, czyli rekrutacja menadżerów średniego szczebla, bo teraz jak już schodzimy na perspektywę operacyjną, no to fundusz zatrzymuje się na poziomie zarządu. Natomiast z perspektywy operacyjnej, no to dla mnie kluczowy jest ten level poniżej, tak? No bo ja jakby no muszę mieć kim pracować. I tam to było, no to było ogromne wyzwanie, tak? Zrekrutować ludzi o nowoczesnym skillsecie, mówiących po angielsku do Bielska. To był rok 2000. Ja zaczęłam 19, ale na początku, więc to jeszcze było przed COVID-em. Więc na początku na pracę generalnie
na
w biurze, co zweryfikowaliśmy szybko, no bo po prostu znaczy nie było kandydatów, tak, którzy spełniali kryteria i byli chętni. Więc to musieliśmy zweryfikować. Ale to na pewno było duże wyzwanie. To, co powiedziałaś, komfort dla mnie pracy z ludźmi, których znałam, ale też ja jakby wiedziałam, co fundusz chce osiągnąć. Dla mnie to było jakby oczywiste, co chce osiągnąć. Wiedziałam też jakby jak z perspektywy...
Ta zbieżność celów była dla ciebie
pełna,
naturalna.
Pełna i pełna transparencja. I to jest na pewno mega ważne. No i ja miałam ogromne wsparcie. Tu na pewno... No dużo, wydaje mi się, tego sukcesu zawdzięczam też wsparciu ze strony funduszu w tej pierwszej fazie.
Jak sobie poradziłeś z geografią?
Ja kocham teraz to miasto. Nie, naprawdę jest świetne. Mam dużo nowych
A ile,
pasji.
Ile dni w tygodniu spędzałaś?
No na początku 4.
Okay.
Więc no to było ciężkie. Nie wiem, czym to wytrzymała, gdyby nie COVID i praca zdalna tak serio.
Wbrew pozorom to pomogło, tak?
Tak, bo ja myślałam, jak się decydowałam na to, to ja myślałam, że ja dużo podróżuję. No wiadomo, jak się robi transakcje, jeździ się i zwykle w każdym tygodniu co najmniej raz gdzieś latałam wcześniej. Mhm. Ale to jest zupełnie co innego niż 4 dni w tygodniu, co tydzień siedzieć po prostu poza domem, a zwłaszcza z nocami, tak? No bo te wieczory, ja też nie chciałam ludzi tam obciążać tym, że ja akurat 4 dni nie mam co robić w obcym mieście, więc albo pracuję, albo kogoś wyciągam na kolację, a on ma rodzinę w domu, tak? To był taki czas, że ja naprawdę mówię, kurde, nie wiem, czy ja dam radę. No ale później przed COVID i to się zmieniło. No ja pewnie na początku jeszcze zastanawiałem się, czy mojej rodziny nie przeprowadzę tam, ale to zupełnie nie spotkało się z ciepłym przyjęciem.
Ale... Mieliście takie negocjacje?
Tak.
Rozumiem, że poległaś na tych negocjacjach.
Zupełnie.
Jak wyglądał proces sprzedaży spółki z perspektywy bycia w zarządzie, a nie bycia w funduszu dla ciebie?
No super ciekawe to było doświadczenie.
Opowiedz.
No przede wszystkim fundusz od strony takiej technicznej podchodzi do tego procesu, od strony przygotowań, do doboru doradców i oczywiście też od strony takiej pomagania zarządowi w ustawieniu no, tego planu, który jest planem dla kolejnego inwestora. Natomiast no, perspektywa operacyjna jest zupełnie inna. Tutaj z kolegami jeszcze z funduszu toczyliśmy wiele dyskusji, ale ja po prostu wierzyłam, że to jest świetny biznes. Do tej pory tak uważam. Więc to, co zawsze mnie śmieszyło, jak byłam w funduszu, że te zarządy to zawsze, znaczy na dobrych spółkach uważają, że to nie jest ten moment na sprzedaż, to ja dołączyłam do tego grona również. Byłam przekonana, że
bo
to...
Bo oczywiście jak się poczeka 2 lata, to
tak,
będzie miał większą
ewaluację,
tak?
Bo tak świetne są perspektywy jeszcze przed nami i po co teraz i to wszystko już tak nam dobrze działa. Więc tutaj toczyliśmy dyskusję, no ale też ja jakby szanuję perspektywę funduszową, więc jakby decyzja co do timingu exitu jest. No i spółka już była duża, bo myśmy też zrobili sporo akwizycji.
Czyli kupiliście inne spółki, żeby
tak,
zwiększyć.
Żeby je, no żeby poszerzyć ofertę produktową, no bo to spółka w zakresie technologii, budowanie od zera rozwiązań zajmuje kupę czasu, więc wracając do punktu, że czas jest ograniczony, to prostszym, szybszym rozwiązaniem jest kupienie, więc kupowaliśmy kawałki technologii, które nam pasowały do naszej strategii i które dointegrowywaliśmy do rozwiązania, ale kupowaliśmy też rynki geograficzne.
Czy jesteś zadowolona z tej transakcji? Ty osobiście, finansowo i życiowo i menedżersko jako osiągnięcie.
No bardzo, bardzo. Ja uważam, że to był ogromny sukces i mój osobisty, biorąc pod uwagę to ryzyko, które ja wzięłam, pozostawiając tą ciepłą posadę, na której mogłam siedzieć do emerytury, biorąc haircut na wynagrodzeniu, przeprowadzając się do innego miasta, jakby no wystawiając się na zupełnie nowe rzeczy, które wydawało mi się, że ja sobie z tym poradzę, i że, ale to mi się wydawało. Ja nie miałam żadnego empirycznego dowodu na to, że mi się uda, bo równie dobrze mogło mi się nie udać. Więc wzięłam ogromne ryzyko, no i to ryzyko się zmaterializowało w najlepszym możliwym scenariuszu, bo ja nie dość, że to mi się udało, to po drugie ja miałam ogromną satysfakcję z tego i taką, to były naprawdę bardzo dobre dla mnie lata. Praca z ludźmi, dokładnie to, co wydawało mi się, że ja chcę robić, to mnie strasznie napędzało, tak? Ta praca zespołowa, wymyślanie rzeczy, później sprawianie, że one się dzieją. Więc no to była jedna z lepszych moich decyzji. A przez to, że to była kupującym, była spółka też publiczna, więc wartość transakcji była ujawniona. No więc okazało się, że to jest taki ogólnie widoczny sukces.
Czy więcej się zarabia na transakcji będąc w zarządzie, czy będąc w funduszu?
To nie jest łatwe pytanie.
My tutaj mamy same trudne pytania. Nie zadam ci pytania, ile zarabiasz, bo transakcja była za 300 milionów euro i ile na niej zarobiłaś, ale wiesz, z punktu widzenia twojej zmiany w karierze, zarządzający funduszem zarabiają część zysku z transakcji. Ale zarząd też zarabia pieniądze. Jeżeli ten zarząd, właśnie o którym mówiliśmy, że to wynagrodzenie jest w kształcie kija hokejowego. Czy finansowo dla ciebie to był lepszy ruch, zrobienie tego? Bo ja rozumiem, dlaczego to zrobiłaś, bo nie chciałaś być już w funduszu i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to jest kariera, która finansowo ci da, nie wiem, większe zyski? Czy to po prostu jest inna kariera?
To jest bardziej zero-jedynkowe ryzyko.
No bo masz tylko jedną firmę.
Tak, dokładnie tak. I to ma duże jakby znaczenie. Więc jakby w funduszu cykl jest długi, bo jest oparty o fundusz. Tak, fundusz się musi zainwestować i to trwa inwestowanie, później deinwestowanie trwa, więc to jest długi cykl. Ale dywersyfikacja jest duża. Mhm. Tu mówimy o czymś, co jest dużo krótsze, ale oparte na jednym. Więc jeżeli to jedno się uda, to będzie lepiej. Jeżeli się jedno nie uda, no to będzie gorzej. Więc to nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Znaczy,
przepraszam, to ja spróbuję odpowiedzieć, bo ja zrozumiałem, nie wiem jak nasi widzowie i słuchacze. Czyli zarobiłaś więcej na tę transakcję niż zarobiłabyś w funduszu,
W jednostce czasu, tak.
Podejmując dużo większe ryzyko, tak. No bo zmieniałaś karierę i nie wiadomo było, już abstrahuję od miasta, rodziny i tak dalej, ale też nie było wiadomo, czy to wyjdzie. Jak wybrałaś swój następny bet, swój następny zakład, czyli też swoją następną rolę? Czy też ona cię wybrała tym razem?
To bardziej było spontaniczne. Czyli, no bo ja przez to, że też jakby nie... Przez jakiś moment się zastanawiałam, czy nie kontynuować swojej kariery też w korporacji. No to jak podjęłam tą decyzję, to jakby moje wyjście nastąpiło bardzo szybko. Tak? Czyli to było od decyzji do wyjścia. Był bardzo krótki czas, to akurat były wakacje, więc ja postanowiłam, jak wiadomo, że zrobię sobie przerwę. Tak jak mówiłeś, część menadżerów robi sobie przerwy, które nie liczą się w miesiącach, ale w latach. Mhm. Więc też rozważałam dłuższą przerwę na pewno. Ale przy okazji tego, że exit był duży.
Publiczny. Znaczy rozpoznawalny.
To też miałam... Chyba z dwa takie dla świata funduszy po prostu prezentacje o tym, jak z perspektywy zarządzającego, jakie są, co zrobiliśmy, te value creation blocks, co zrobiliśmy, że to się tak udało. I po jednym z takich właśnie wystąpień tutaj koledzy
z funduszu
przyszli z propozycją. Znaczy ja rozważałam trzy tematy. Wybrałam ten, ale też...
Najtrudniejszy?
Ja nie wiem, czy najtrudniejszy, ale na pewno nie łatwy. Ja też, znaczy ja tak podchodzę do każdego zadania, tak jak to poprzednie zadanie, jakby moja kariera w private equity się zakończyła w momencie, kiedy ja weszłam tam. I oczywiście ja mam dużo rzeczy, których się nauczyłam i na których mogę budować, ale ja jakby to traktuję, że zaczynam od zera. Tak samo mój sukces, który był związany z Inelo, w momencie, kiedy ja wzięłam, znaczy to nie jest już, tak? Ja nie na pewno nie podchodzę do tego.
Rozdział.
Tak, to jest zamknięte. To jest coś, z czego ja mogę czerpać doświadczenia, ale ja zaczynam znowu od zera, tak? Znaczy z mojej perspektywy, tak? I znowu mam ryzyko, tak? Uda się, bądź się nie uda. No i oczywiście liczę, że się uda.
To jest ten krok do tyłu, o którym mówiłaś za każdym razem, tak?
Tak.
To jak to jest, bo ponoć nie można wejść do tej samej rzeki drugi raz, to jak to jest wejść znowuż do rzeki, zupełnie innej, pewno zimnej i od paru miesięcy próbować robić tą transformację, o której mówimy od początku rozmowy kilka razy już. Jakie to jest wrażenie dla ciebie? Ja nie mówię o tym technicznie i tak dalej, bo o tym już mówiliśmy dużo, ale tak wchodzisz i no już ty powiedziałeś, że zerujesz licznik, tak? No ale już jesteś accomplished, już pewne rzeczy osiągnęłaś. Byłaś partnerem funduszu, zrobiłaś super transformację firmy, która sprzedała się całkiem nieźle. i wchodzisz do strumyka znowuż.
Więc tak, ja na pewno lubię wyzwanie, więc dla mnie to jest... Dlatego jakby tą propozycję wzięłam. Ale
bo jest
wyzwaniem. Bo jest wyzwaniem, ale nie jest to łatwy proces. Te pierwsze, pierwsze miesiące takiego intensywnego poznania, wieloaspektowego organizacji, setupu, biznesu, no wszystkich tych elementów, no to jest trochę tak jak w oku cyklonu byś się znalazł. Ja to tak tam momentami tu miałam wrażenie, że jak wychodziłam wieczorem, to moja głowa była taka, ja już ledwo wiedziałam, jak ja się nazywam. Ale na szczęście ta fala takiej intensywności, tego takiego pełnego zanurzenia, no szybko się to zaczyna układać. To, co... Jest ciekawe, że te elementy co do zasady, które trzeba zrobić, są powtarzalne, tak?
Z Harvardu jest nawet taka książka, pierwsze 90 dni, tak?
Tak, też ją...
zawsze ją przerabiałem, jak zmieniałem rolę, tak?
Czytałam ją, nawet polecam ją kilku osobom. Więc tak, na pewno to również jest w tej książce i ja w to głęboko wierzę, że te wszystkie doświadczenia, które zebraliśmy, no to są jakieś asety. Natomiast nowe rozwiązania dopasowane do tego biznesu, do tego zespołu, to trzeba wypracować wspólnie na miejscu. Więc i to jest niezmiernie też ważne w kontekście buy-inu zespołu, no bo no, źle są odbierane zwykle osoby, które mają odpowiedzi na wszystkie pytania, chociaż dopiero co
przyszły.
Więc to jest ważne. No, na pewno w takim pierwszym onboardingu, no trzeba szybko znaleźć sobie sojuszników w zespole i zacząć budować po prostu zespół. Ja przez to, co mówiłam na temat jakby moich motywacji, dla mnie kluczem jest zespół, tak? To też z jakiejś książki Get Right People on the Bus, tak? Bo nic się nie zadzieje, jeżeli zespół nie będzie odpowiedni i jeżeli ten zespół nie będzie wiedział, co robi. Ale jeżeli zespół jest odpowiedni, to on nawet sobie to wymyśli, tak? Więc no to jest jakby absolutnie kluczowy element i dopasowany do tego, jakie jest wyzwanie, tak? No bo jest strategia, jest okres, tak? I wiadomo, że no to wszystko musi zagrać, więc to jest ten etap pierwszy. Fajnie jest, jak coś się uda zrobić, tak zwany sukces, tak? To jest na pewno bardzo pomocne w budowaniu credibility.
Ale to wiesz co, tu mamy piękną klamrę, bo od tego zaczynałaś. Czyli słuchanie i pokora z punktu widzenia lidera, prawda?
Tak, no ja bardzo w to wierzę.
Magda, w audycji Zaprojektuj swoje życie zawsze nadchodzi taki moment, kiedy zadajemy naszym gościom podobne pytania, żeby trochę lepiej ich poznać. Nawet mamy takiego hashtaga trudne pytania. Jesteś gotowa?
Mam nadzieję, to się okaże.
Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
To na pewno jest ta decyzja o zmianie profilu kariery. I to ryzyko, to, że zrobiłam to na takim etapie, tak, bo jakbym miała 50 lat, to byłoby to niezmiernie trudne, że jeszcze miałam pole manewru, ale no, miałam też bagaż cennych doświadczeń, które mogłam wykorzystać w innym miejscu, więc to uważam, że absolutnie. I dla mnie osobiście była najlepsza decyzja i z perspektywy mojej kariery, więc tak.
Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
W życiu w ogóle. Aktywność i osiąganie różnych rzeczy. Nie mówię tylko o biznesowych, ale ja jestem osobą, tak bym siebie określiła, nadaktywną. Pewnie na wielu frontach mnie męczy ogólnie nic nie robienie. To mnie męczy, i więc ja na przykład nie lubię wakacji w stylu leżenie, bo dla mnie to nie... No to po prostu wpadam po dwóch dniach już w stan nudy. Ja lubię różne sporty i to wracając do tego, jak pokochałam Bielsko, to też dla sportów. To na przykład są skitury, to są jakieś rowery. Bardzo lubię sporty wodne, surfing i różne inne, więc ja wokół tego, no i mega lubię podróżować, poznawać nowe kultury, poznawać nowych ludzi. I wydaje mi się, że najlepsze, co można dać na przykład swoim dzieciom, to jest otworzenie ich głowy. I to właśnie oczywiście dzieje się przez książki, tak? No bo nie jesteś w stanie sam wszystkiego zobaczyć, ale uważam, że też przez podróże i widzenie po prostu z różnych perspektyw, więc tak.
Jaką masz supermoc?
O tym pytaniu to myślałam. ja bardzo co w sobie cenię i z perspektywy też doświadczenia zauważam, że nie jest to typowe. Ja mam bardzo niezależne myślenie, a do tego potrafię je zwokalizować i potrafię swoją opinię przedstawić, a wręcz nie tylko potrafię, tylko ją przedstawiam niezależnie od tego politycznego układu, czyli na przykład, dlatego ja na przykład byłam cenionym członkiem komitetów inwestycyjnych, jak byłam jeszcze w funduszu, bo ja wszystko oceniałam merytorycznie i nawet jak byłam nisko w tej hierarchii, to potrafiłam powiedzieć szczerze, co sądzę o projekcie, który był projektem oczywiście któregoś z partnerów. I co oczywiście, no, czy to jest plus czy minus, to zależy od środowiska, ale ja w sobie tą cechę cenię i uważam, że ludzie, którzy ze mną pracują, przez to mają po prostu łatwe, tak? Bo ja kieruję się decyzjami merytorycznie i to jest proste, tak? Albo jest to dobre, albo jest to złe. No i też mega wierzę w to, co to zdaje się Steve Jobs mówił. I to tak jest, tak? Jeżeli zaczniemy podejmować decyzje, żeby kogoś nie urazić, no to zaczniemy podejmować złe decyzje po prostu. I wydaje mi się, że docelowo jak ludzie zrozumieją, że to tak działa, to jest transparentny system i naprawdę wyzwala ogromne liczby pokłady energii, które są na różne polityczne elementy rozpracowywane.
Książka która?
A to właśnie ciebie miałam spytać.
Ja znam odpowiedź na to pytanie dla mnie, ale możesz mnie potem zapytać, ale najpierw zacznijmy od ciebie.
Ja czytam sporo i czytam w dwóch grupach. Czytam dużo książek około biznesowej tematyki i czytam też jakieś biografie i czytam też kryminały. Czasem jak się chce w ogóle zresetować, to lubię sobie poczytać książki, które są po prostu entertaining. Natomiast jeżeli chodzi o biznesowe książki...
Jedna książka, która?
Która dała mi grubo do myślenia i bardzo mi pomogła, to była książka Hard Things, About Hard Things. I ja ją czytałam, tą książkę, w COVID-zie. Kiedy nam biznes, no bo rozwiązania Inelo działały na branży transportowej, nam biznes z dnia na dzień stanął. Mhm. Znaczy po prostu ciężarówki przestały jeździć i nikt nie wiedział, co się zadzieje. I ja tak pamiętam, że w tym kwietniu, no oczywiście na pracy zdalnej, więc siedziałam na swoim tarasie i czytałam tą książkę. I przez weekend ją przeczytałam i tak stwierdziłam, że kurde, super, ktoś może mieć jeszcze gorzej. I to mnie bardzo tak podniosło na duchu, ale uważam, że to jest jedna z lepszych książek. Bardzo właśnie lubię książki, które pokazują tą trudniejszą stronę. Nie, że sam sukces, tylko właśnie tą drogę, która doprowadziła do tego miejsca, bo to no, jest...
Bardzo polecamy wszystkim zarządzającym, a szczególnie founderom.
Tak, tak, jest super.
Jest trudno.
To co byś polecił?
Wiesz co, skończyłem, książka, którą skończyłem dzisiaj słuchać. Podchodziłem do niej bardzo długo, bo wiele osób mi rekomendowało, która wywróciła mi sposób myślenia na temat budowania majątku i drugiej połowy życia. Książka, która po psychologii pieniądza Morgana Hassela, tak, jest taką kolejną cegiełką, która buduje ten sposób myślenia, to jest Umrzeć z zerem na koncie. Książka jest dokładnie o tym, że uczy nas, uczyło mnie, ciebie pewno też się, że trzeba budować majątek i to jest jakaś suma i tak dalej, i tak dalej. A autor dołożył tam po prostu kalendarz i takie dekady naszego życia, w których możemy zrobić coraz inne rzeczy, a z czasem coraz mniej rzeczy. I że trzeba nałożyć jedno na drugie i wiedzieć, kiedy ma się pik swojej wartości swojego majątku i on jest dość szybko, 45 do 60 powinien wylądować. I potem ten majątek powinien się kurczyć, powinniśmy wydawać więcej niż zarabiamy.
No, tak.
Co dla mnie, skończyłem ją jadąc dzisiaj rano 7 na siłownię i do tej pory jeszcze w głowie mi tam się te kółka zębate kręcą, więc zobaczymy, co wykręcą. Ale to bardzo ciekawe. To ta książka ode mnie.
Tak, to ja... Nie, to akurat tego to ja mam świadomość.
I a też, polecam książkę, bo ona daje fajną... Ona jest króciutka. To jest parę godzin czytania, parę godzin słuchania. Chyba 4 czy 6. Magdo, co chciałabyś, żeby widzowie i słuchaczki audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z naszej rozmowy?
Czy wydaje mi się, że mam nadzieję, że moja historia trochę osób zainspiruje też do tego, że ryzyko warto podejmować, tak? Że nie warto tkwić w jakimś otoczeniu, które przestaje nam pasować, tak? Życie to jest droga i my jesteśmy na różnych jej etapach i na różnych etapach różnych rzeczy potrzebujemy. I wydaje mi się, że kwestią taką fundamentalną dla każdego jest to, żeby w tej drodze, na tej krzywej się posuwać gdzieś do góry w zakresie właśnie rozwoju, czy w zakresie tego, jak się zarządza swoim czasem. No, każdy może mieć inną miarę, która definiuje to jego szczęście, sukces, ale bez opuszczenia strefy komfortu bardzo trudno jest zrobić duży krok. Więc wydaje mi się, że ja na pewno ze swojej strony uważam, że to jest absolutnie warte.
Dziękuję ci ślicznie.
Super. Dzięki.
Dziękuję wam. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszam was do audycji Zaprojektuj swoje życie.